Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
W czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież wezwał do przeciwdziałania odrażającemu procederowi, jakim jest handel ludźmi. W rozważaniu mówił o konieczności szukania i poświęcenia, aby odnaleźć Królestwo Boże. Bieda i zły system prawny to jedne z wielu przyczyn współczesnego niewolnictwa, stwierdziły uczestniczki spotkania zorganizowanego przez Azjatycką Konferencję Religii dla Pokoju. Jutro Kościół Maronicki będzie obchodził Dzień Męczenników Kościołów na Wschodzie. 30 lipca wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na serwis informacyjny. Pragnę wezwać wszystkich do zwrócenia uwagi na tę odrażającą plagę będącą formą współczesnego niewolnictwa, aby jej odpowiednio przeciwdziałać. Módlmy się wspólnie do Maryi Panny, by wspierała ofiary handlu ludźmi i nawróciła serca handlarzy, powiedział papież po zakończeniu modlitwy Anioł Pański, przypominając, że dziś obchodzony jest Światowy Dzień Przeciwko temu procederowi. Każdego roku tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci staje się ofiarami handlu dla pozyskania organów, wykorzystania seksualnego lub do niewolniczej pracy. W rozważaniu, którym poprzedził z kolei południową modlitwę maryjną, Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i skupił się na dwóch przypowieściach – o ukrytym skarbie i drogocennej perle. Podkreślają one decyzje swoich bohaterów, sprzedających wszystko, aby otrzymać to, co odkryli. Rolnik znalazł skarb na polu, a że nie należał do niego, zdecydował się zaryzykować i sprzedał wszystkie swoje dobra, aby nabyć ów kawałek ziemi. Kupiec, będąc ekspertem, zobaczył drogocenną perłę, także i on postanowił sprzedać wszystko, by ją kupić.
Przypowieści te podkreślają dwie cechy dotyczące posiadania Królestwa Bożego – poszukiwanie i poświęcenie. Królestwo Boże jest oferowane wszystkim, ale nie zostaje podane na srebrnym talerzu. Wymaga pewnego dynamizmu. Chodzi o poszukiwanie, pielgrzymowanie, zakasanie rękawów. Postawa poszukiwania stanowi podstawowy warunek, by znaleźć. Trzeba, aby serce płonęło pragnieniem osiągnięcia cennego dobra, mianowicie Królestwa Bożego, które staje się obecne w osobie Jezusa. To On jest skarbem ukrytym. To On jest drogocenną perłą. To On jest fundamentalnym odkryciem, które może przynieść naszemu życiu decydujący zwrot, nadając mu znaczenie.
Ojciec Święty zaznaczył, że wobec wyjątkowego odkrycia zarówno rolnik, jak i kupiec zdają sobie sprawę, że mają jedyną okazję, której nie mogą stracić. Dlatego sprzedają wszystko, co mają.
La valutazione del valore inestimabile del tesoro.
Oszacowanie bezcennej wartości skarbu prowadzi do takiej decyzji, która pociąga za sobą także poświęcenie, oderwanie i wyrzeczenia. Kiedy skarb i perła zostały odkryte, to znaczy znaleźliśmy Pana. Nie wolno zostawiać tego odkrycia bezowocnym, ale trzeba poświęcić dla Niego wszystko inne. Nie chodzi o pogardzanie całą resztą, ale o podporządkowanie jej Jezusowi, stawiając Go na pierwszym miejscu. Uczeń Chrystusa nie jest człowiekiem, który pozbawia się czegoś zasadniczego. To ktoś, kto znalazł znacznie więcej, znalazł pełną radość, jaką może obdarzyć tylko Pan. Chodzi tu o ewangeliczną radość chorych, którzy odzyskali zdrowie, grzeszników, którzy otrzymali przebaczenie, łotra, przed którym otwierają się bramy raju.
Franciszek zauważył, iż owa radość ewangeliczna to radość każdego, kto odkrywa bliskość i obecność Jezusa w swoim życiu.
Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie osób spotykających się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze się rodzi i odradza. Dziś jesteśmy zachęcani do kontemplowania radości rolnika oraz kupca z przypowieści. To radość każdego z nas, kiedy odkrywamy bliskość i pocieszającą obecność Jezusa w naszym życiu. Taką obecność, która przemienia serce i otwiera nas na potrzeby oraz akceptację braci, zwłaszcza tych najsłabszych.
Specjalmente quelli più deboli.
W 2016 roku prawie 45 milionów osób na całym świecie padło ofiarą handlu ludźmi, a prawie 2/3 z nich to mieszkańcy największego z kontynentów. Takie są dane globalnego indeksu niewolnictwa, nad którymi reflektowały uczestniczki międzynarodowego spotkania zorganizowanego w Manili na Filipinach przez Azjatycką Konferencję Religii dla Pokoju. Badały one sytuację kobiet, dzieci i mężczyzn sprzedawanych celem prostytucji i przymusowej pracy, czy na przykład służby jako nieletni żołnierze. Jako poważny problem wskazano biedę, która powoduje, iż niektórych sprzedają w niewolę ich najbliżsi, ich własne rodziny. Podkreślono więc, iż należy rozpocząć walkę z tym procederem na szczeblu ognisk domowych. Ponadto zwrócono uwagę na mało efektywny w walce z handlem ludźmi system sądownictwa w większości krajów Azji. Dlatego postanowiono zwiększyć wysiłki celem uświadomienia ludziom związanej z tym problematyki. Uczestniczki wyraźnie też zaznaczyły, że współczesne niewolnictwo jest sprzeczne ze wszystkimi tradycjami religijnymi. Jutro, 31 lipca, Kościół Maronicki będzie obchodził Dzień Męczenników Kościołów na Wschodzie. Wydarzenie to wpisuje się w rok męczeństwa i męczenników maronitów, który został ogłoszony przez patriarchę Bisharę Butros-Saraj 9 lutego i potrwa do 2 marca. Wypełniają go różne konferencje, spotkania, nabożeństwo. W przesłaniu wydanym po zakończonym niedawno synodzie maronickim czytamy, że przeżywany rok męczeństwa jest dobrą okazją do umocnienia się w dawaniu świadectwa Chrystusowi oraz w życiu, w którym miłość triumfuje nad nienawiścią, a pokój nad wojną. To rok, który powinien usunąć lęk z naszych serc, mimo iż chrześcijanie na Bliskim Wschodzie doświadczają agresji i prześladowań oraz są zmuszani do opuszczenia swoich domów, napisali uczestnicy synodu. Delegacja Kościoła Maronickiego udała się do prezydenta Libanu, Michela Aouna, z zaproszeniem na spotkanie w Wigilię Dnia Męczenników. Zostanie na nim zaprezentowana encyklopedia męczenników Kościołów Wschodnich, której autorem jest Elias Khalil.
Przegląd wydarzeń tygodnia.
W Ziemi Świętej nie ustają napięcia po tym, jak ponad 2 tygodnie temu doszło na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie do krwawego ataku palestyńskich napastników na izraelskich policjantów. Stolica Apostolska wzywa społeczność międzynarodową, aby nie zapominała o wspólnotach chrześcijańskich obecnych od 2000 lat w regionie bliskowschodnim. Dokument dotyczący skutków komercjalizacji dostępu do wody Stolica Apostolska przedstawi 14 września w Genewie na forum ONZ. Prymas Francji skomentował swoją wizytę w Mosulu. Ojciec Święty wyraził uznanie i poparcie dla argentyńskiej zakonnicy, która pomaga osobom transseksualnym uwalniać się od prostytucji i uzależnień. Papież modli się za zmarłe w Londynie dziecko i jego bliskich. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Han. Zapraszam na przegląd najważniejszych papieskich i nie tylko wydarzeń minionego tygodnia. Stolica Apostolska wzywa społeczność międzynarodową, aby nie zapominała o wspólnotach chrześcijańskich obecnych od 2000 lat w regionie bliskowschodnim. Apel ten sformułował jej przedstawiciel na debacie otwartej ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa o sytuacji na Bliskim Wschodzie z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej. Pochodzący z Libanu ksiądz Simon Cassas wyraził przekonanie Watykanu, że wolność religijna i równość wobec prawa mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia i zachowania pokoju.
Jeżeli tak Izrael, jak i Palestyna mają się cieszyć bezpieczeństwem, pomyślnością i pokojowym współistnieniem, nie ma alternatywy dla bezpośrednich negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami przy silnym poparciu społeczności międzynarodowej, powiedział ksiądz Qassas w ONZ-owskiej Radzie Bezpieczeństwa. Wskazał, że obie strony muszą się powstrzymać od działań sprzecznych z deklarowaną przez nie gotowością prowadzenia rokowań, w tym także od osadnictwa. Przypomniał wspólną modlitwę o pokój nieżyjącego już szefa państwa Izraela Szymona Peresa i palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa na zaproszenie papieża w 2014 roku w Watykanie.
Papież wyraził uznanie i poparcie dla argentyńskiej zakonnicy, która pomaga osobom transseksualnym uwalniać się od prostytucji i uzależnień. Działalność tę prowadzi siostra Monika Astorga, karmelitanka Bosa z klasztoru w Neuquén w centralnej Argentynie.
Ty i twój klasztor jesteście bliscy mojemu sercu, tak samo jak i osoby, z którymi pracujecie, napisał jej Ojciec Święty w liście przesłanym pocztą elektroniczną. Uczynił to dowiedziawszy się o projektowanej przez zakonnicę budowie 15 mieszkań dla kobiet transseksualnych i o otwarciu przez nią domu starców. Franciszek nie pierwszy raz koresponduje z karmelitanką. Pisząc do niej poprzednio, porównał osoby, którymi ona się zajmuje, do trędowatych w czasach Chrystusa, również odrzucanych przez społeczeństwo. Zachęcił ją wówczas do wytrwałego kontynuowania tej pracy na peryferiach.
Siostra Monika Astorga urodziła się 50 lat temu w Buenos Aires. Swą działalność prowadzi już od 11 lat, mimo iż jest zakonnicą klauzurową i bardzo rzadko wychodzi z klasztoru. Rozpoczęła ją, kiedy przyszła tam młoda prostytutka, by złożyć ofiarę na kościół. Zapytana, w czym jej pomóc, odpowiedziała od razu w wyrwaniu się z prostytucji. Przeprowadziła później całą grupę prostytutek transseksualnych, również pragnących wyzwolić się z tego procederu. Karmelitanka zaprowadziła je najpierw do kaplicy, zachęcając do ufnej modlitwy. Zabierzam ojcu małego Charlie'ego oraz modlę się za rodziców i za osoby, które go kochały, napisał papież wczoraj wieczorem na Twitterze, dowiedziawszy się o śmierci chorego niemowlęcia w londyńskim hospicjum. Franciszek już od tygodni śledzi tragedię dziecka i jego rodziców, niejednokrotnie zapewniając o swej modlitwie, jak też o poparciu ich pragnienia, by do końca starać się je leczyć. Watykański Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus gotów był je przyjąć i to samo proponowano w Stanach Zjednoczonych, ale ani Great Ormond Street Hospital, gdzie było ono hospitalizowane, ani też brytyjskie władze nie wyraziły zgody. W zeszły poniedziałek Connie Yates i Chris Gard zrezygnowali z dalszej walki w sądach o kontynuowanie terapii, przypisując winę za to nie tyle lekarzom, co opóźnieniom biurokratycznym i prawnym. Zgodzili się tym samym na odłączenie aparatury podtrzymującej życie ich syna, co nastąpiło wczoraj. Najbliższy piątek Charlie Gard miał obchodzić pierwsze urodziny. Bóg nie wyłącza wtyczki, nie pozwala też zwyciężyć złu. Miłość Boga, a z nią nasza, zwyciężyła również chorobę i śmierć Charlie'ego, powiedział Radiu Watykańskiemu prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, komentując tę bolesną historię. Arcybiskupa Vincenza Paglie zapytaliśmy, czego nas ona uczy. Powiedziałbym, że uczy nas przede wszystkim, jak pilnie trzeba promować kulturę towarzyszenia. Wszyscy mamy stanąć blisko chorego. Rodzice, krewni, lekarze, przyjaciele, całe społeczeństwo muszą znaleźć sposób prowadzenia dialogu, aby osiągnąć najlepsze rozwiązania dla tych, którzy nie domagają. To niestety w przypadku Charlie'ego nie miało miejsca. Pragnąłbym, aby ta historia pomogła naszym społeczeństwom wypowiedzieć trzy wielkie nie, mianowicie nie dla eutanazji, nie dla opuszczenia, nie dla uporczywej terapii, ale to wszystko dlatego, żeby powiedzieć wielkie tak towarzyszeniu, rozwojowi nauki, terapii bólu. W ten sposób tak dramatyczne momenty jak te, które wiążą się z końcem życia, będzie można zrozumieć w całej ich powadze jako konieczność, by wszyscy je odczuwali, bo przejście od życia do śmierci dotyczy wprost jakości naszego życia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.